Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa witam na naszych rozmowach niedokończonych, części pierwszej. Witam naszych gości również. Są naszymi gośćmi ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Przybyłowski z Warszawy, z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże, ksiądz profesor.
Boże, witam serdecznie.
I ksiądz doktor Zenon Hanna z Pallotyn, również z UKSW z Warszawy.
Szczęść Boże, tak, pozdrawiam Boże. Wszystkich telewizorów i słuchaczy.
Dobrze nam znani goście. Drodzy Państwo, z naszymi gośćmi i z Państwem chcemy dzisiaj pomówić o narodzie. Naród. Naród w Kościele i w demokracji. Ważne pojęcie, kategoria. Często słyszymy o narodzie. Używamy tego słowa naród, tego pojęcia. Nieraz tak nawet nie myśląc, co to znaczy. W tym miesiącu, w listopadzie, który teraz przeżywamy, już ma się ku końcowi, ale jeszcze w nim jesteśmy, przeżywaliśmy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Trwamy w tym świętowaniu, bo ono jest w czasie oczywiście rozłożone. Proszę księży, to jest taki moment, to stulecie odzyskania niepodległości i ten rok obecny, który nam pokazuje, tak unaocznia bardzo wyraźnie, że naród i państwo to nie jest to samo. Państwo się odradza, ale naród przecież istniał i dzięki temu państwo się odrodziło. Czym więc jest naród, skoro nie jest to tym samym, co państwo? Polacy to mogą być bez
państwo polskie, tak. Można by sobie wyobrazić, że na którymś etapie dziejów może będą dwa polskie państwa z jednym narodem, ale to dlatego... Ale oczywiście jest to taka bardziej hipotetyczna wizja przyszłości. Jubileusz, to stulecie odrodzenia państwa polskiego jest rzeczywiście taką dobrą okazją, żeby sobie uświadomić, że jest bardzo ważna różnica pomiędzy państwem, to co nazywamy państwem, a tym, czym jest naród. Można by powiedzieć, że naród jest czymś takim bardzo naturalnym. Natomiast państwo to jest sposób, w jaki dany naród organizuje swoje życie. Przykład historii Polski jest bardzo dobry do tego, żeby to sobie zobrazować, że był taki moment w naszych dziejach, bardzo długi, 120 kilka lat, kiedy naród polski żył w trzech różnych państwach.
A pomimo tego miał tożsamość bycia jednym narodem.
A pomimo tego mieliśmy bardzo silne poczucie przynależności do tego, że jednak jesteśmy pewną całością. I nawet 120 lat historii, czyli trzy generacje, nie były w stanie tego zmienić. To znaczy nawet nacisk na to, że będziemy mówić teraz językiem niemieckim czy rosyjskim w szkole, bo taki był obowiązek, że w urzędach będziemy mówić tylko językiem niemieckim, a nie wolno używać języka polskiego. Przez 120 lat nawet takiej presji zewnętrznej nie było w stanie wykorzenić tego, co nazywamy narodem. Nie? Czy takiego poczucia przynależności do jednej wspólnoty, która przez wieki została wypracowana.
Bo też odzyskali ci, którzy urodzili się już przecież pod zaborami, którzy nie pamiętali
jeżeli sobie
niepodległej Polski. Przecież.
Oczywiście, że tak. Kiedy myślimy czasami, tak przywołując historyczne pewne fakty, ojciec papieża Jana Pawła II, Karola Wojtyły, był oficerem wojska austriackiego, czy to był obywatelem Austrii. Wiele takich ostatnich, w tych obchodach, tych historycznych wspomnień tego, co działo się 100 lat temu, bardzo nam mocno pokazywało to, co się wtedy zadziało, jak to jest ważne, że na pewnym momencie historii naród potrafi odbudować swoją jedność i zbudować swoje państwo. Więc to w historii ludzkości myślę, że nie było aż tak wiele przykładów tego, że jakiś naród potrafi zbudować swoją państwowość. I myślę, że to też jest taki powód do świętowania i do dumy, że nasi przodkowie 100 lat temu byli na tyle silni, na tyle dojrzali, na tyle potrafili ze sobą też współpracować, żeby odbudować struktury państwa. A zatem ten mój krótki wywód, czy dłuższy nawet już teraz na początku, który chce pokazać pewną różnicę właśnie pomiędzy narodem, czyli pewną rzeczywistością, która jest trwała i na którą się składa jest zbiorowisko ludzi, bo czymś innym jest też pojęcie ojczyzny. Ojczyzna to już są ludzie, ale do tego dodaje się tę kulturę materialną, czyli domy, jakieś taką, no to, co należy do naszej
ojczyzna
kultury.
Ojczyzna domaga się już państwa.
Czyli ojczyzna jest już czymś więcej, aniżeli tylko i wyłącznie zbiorem ludzi. Natomiast kiedy rozmawiamy o narodzie, to mamy na myśli przede wszystkim pewną społeczność osób, które mają poczucie przynależności do tej wspólnoty. I dla tej wspólnoty też potrafią się poświęcać, potrafią dla tej wspólnoty, dla budowania tej wspólnoty, no, przekazywać część swojego czasu, swój wysiłek, poświęcić po to, żeby ten naród zbudować, do którego przynależymy. Więc to jest taka pierwsza myśl, którą tutaj na początku i myślę, że w trakcie naszego wywodu będziemy sobie coraz bardziej charakteryzować, na czym polega ta rzeczywistość, którą nazywamy narodem.
Z pewnością... Możemy tak to nazwać, że państwo jest formą istnienia narodu? Formą zewnętrzną istnienia narodu?
Myślę, że tak można by to ująć, nie? Że jest to, bo każdy naród może przybierać no, takie formy swojego działania jako zbiorowość, no, które uzna za słuszne. My często używamy dzisiaj tego słowa suweren. Nie? Naród jest suwerenem, czyli jest autonomiczny, jest wolny w podejmowaniu decyzji, w jaki sposób chcemy tutaj, na tym terenie, w tej społeczności żyć. Więc państwo rzeczywiście byłoby taką formą organizowania naszego życia jako narodu, po to, żeby sobie nawzajem też pomagać. No, o funkcjach państwa już tutaj kiedyś mówiliśmy.
Chociaż tu w tradycji europejskiej trzeba zaznaczyć, że narody powstawały po zorganizowaniu się państwa w jakichś granicach. Kiedy zaczęła działać władza, kiedy był już określony teren, na którym ta władza była sprawowana, tam się zaczął formować naród, czyli państwo było niejako u początków w tradycji europejskiej. Czyli tam powstawał naród, gdzie był jakiś silny władca, gdzie dawał początek jakiejś dynastii, zapewniał bezpieczeństwo, rozszerzał granice, bronił tych granic i tam ludzie zaczynali żyć, tworząc coraz bliższe relacje i budując ten fundament dla narodu.
Gdyby tak musieć porównać, co jest bardziej uprzednie, wcześniejsze, państwo czy naród?
No bez wątpienia naród. To, co do tego nie ma wątpliwości, to jest taka rzeczywistość, którą bardzo często w katolickiej nauce społecznej czy filozofii społecznej nazywamy, że jest naturalna. Czyli tak jak rodzina jest czymś naturalnym, tak naród jest pewną rzeczywistością naturalną, która niezależnie od tego, czy istniały państwa, jeżeli śledzimy tak historię, no to narody zawsze istniały, zanim zrodziło się to, co nazywamy państwowością. Oczywiście to państwo było zawsze takim narzędziem do tego, żeby nadawać temu formę, ale bez wątpienia narody no, w historii były czymś pierwotnym. Czyli każdy naród posiada pewną cechę tego, co nazywamy naturalności, czyli tego, co wynika jakby z natury naszego bycia człowiekiem. Oczywiście można by sobie takie troszeczkę, żeby pobudzić naszą sposób myślenia, można by zapytać, czy będą powstawały w przyszłości nowe narody. Czy jest możliwe, że jakaś grupa, społeczność się wytworzy i powie, dobrze, my chcemy teraz stworzyć nowy naród. Takie pytania, ona można by przenieść na grunt na przykład Afryki, gdzie istnieją inne zbiorowości ludzkie, które nazywamy plemieniem. Plemię to nie jest naród, nie? Plemiona używają podobnego języka, mają pewną kulturę. Jednak naród no jest taką rzeczywistością, można by powiedzieć, że małe plemię może w przyszłości stać się narodem. Ale jest to długi proces tworzenia pewnych nowych struktur, nowych procesów. A zatem pewnie można sobie wyobrazić za lat 100 czy 200 pewne narody przestaną istnieć na Ziemi. Pojawią się w to miejsce nowe, które dzisiaj są jeszcze plemionami, które mają swoją początek, jakiś język, jakąś taką małą kulturę, ale z jakiegoś powodu zaczną się bardzo, bardzo rozrastać i być może nowe narody powstaną. Ale to znowu, to są pewne takie hipotezy, czy takie gry myślowe, które mają nas pobudzić do tego, żeby sobie uświadomić, czym naród jest. Jeżeli byśmy już chcieli tak bardziej doprecyzować, nie, czym ta rzeczywistość, to ten zbiór, zbiorowość ludzi zwana narodem, czym ona jest, więc można by wyróżnić trzy takie płaszczyzny. Więc jedna to będzie taka bardzo naturalna, że żeby zaistniał naród, musi być terytorium, na którym te osoby mieszkają. No i musi być język przede wszystkim, którym się te osoby komunikują. I pewna historia, pewna tradycja, która jest czynnikiem budującym tożsamość. Jeżeli mamy naród, to mamy terytorium, mamy język i mamy pewną historię, która buduje naszą tożsamość. Tak można by to określić od strony no, takiej widocznej, materialnej. Ale to oczywiście nie jest wszystko. Do tego dochodzi pewien etap tego, co nazywamy pewną świadomością przynależności do narodu. Bo no, też można by zapytać, czy każdy człowiek na ziemi istniejący ma poczucie, że przynależy do tego narodu. Czy to jest moja ojczyzna, czy to jest naród, do którego przynależę? Myślę, że zdecydowana większość tak. Pewnie są kosmopolici, którzy zatracili, czy nie chcą mieć nie, takiego poczucia przynależności do narodu, ale jest to na pewno mniejszość. Zdecydowana większość ludzi dzisiaj jakieś takie poczucie przynależności ma i ten duchowy, psychologiczny element to jest ta druga warstwa tego, o czym rozmawiamy, gdy rozmawiamy o narodzie. Natomiast ponieważ no, tutaj rozmawiamy też o teologicznych aspektach i o Kościele, więc dochodzi jeszcze taki trzeci moment, kiedy mówimy, że naród jest, no można powiedzieć, stworzeniem Pana Boga, że to Pan Bóg w swoim planie stworzenia ludzkości i świata i zbawienia tego świata stworzył narody. Narody, tak jak naród izraelski, jest narodem wybranym. Można by w pewnym takim przeniesieniu powiedzieć, że każdy naród, który istnieje, został powołany do życia przez Pana Boga, no i jest wybrany przez Niego, ma jakąś misję do spełnienia.
Ciekawe, naród izraelski, 1000 lat, naród bez państwa istniejący. Tak. I przetrwał 1000 lat. To, co też tu mówimy.
Ale ze świadomością, że jest gdzieś ziemia, jest terytorium, do którego przynależy to państwo, ten naród.
Język, historia.
Nawet jeżeli niewielu tam już zostało wtedy Izraelitów czy Żydów, ale świadomość miejsca jest niezwykle ważna, świadomość języka jest niezwykle ważna i świadomość historii jest niezwykle ważna. Więc jeżeli chcemy zbudować to, tę rzeczywistość, którą nazywamy narodem, te trzy ziemia, terytorium, język wspólny i wspólna historia tworząca tożsamość są niezwykle ważne. Więc myślę, że o tej teologicznej, o tej trzeciej części, myślę, że to warto sobie też uświadomić, nie? Że historia zbawienia nie odbywa się na takiej zasadzie, że każdy z nas indywidualnie, jakby odrywając się od całej rzeczywistości społecznej jest zbawiany, tylko jesteśmy zbawiani przynależąc do narodu.
A spytam jeszcze jako taka dygresja, a społeczeństwo, czy to jest naród, a społeczeństwo, czy to jest to samo? Bo społeczeństwo to jest coś, co się wydaje bardzo takiego zimnego. No, każdy jest w społeczeństwie, ani każdy, też ksiądz mówił, czuje się, że jest częścią narodu, ale każdy w jakiejś społeczności jednak żyje. Czy to jest to samo, czy to nie jest to samo? Naród, a społeczeństwo.
Na pewno społeczeństwo jest kategorią bardziej taką abstrakcyjną i szerszą, aniżeli naród. Bo społeczeństwo to będzie zbiorowość pewnych osób, które żyją na danym terytorium.
Socjologiczna kategoria.
I bardziej socjologiczna kategoria. No i można sobie wyobrazić społeczeństwo, które się składa z wielu narodów. Które no przykładem takiego społeczeństwa no niech będzie Szwajcaria, nie? Gdzie wiemy, że jest społeczeństwo szwajcarskie, które się składa z języka francuskiego i włoskiego i niemieckiego i jeszcze starołacińskiego, retroromańskiego języka. Więc możemy zobaczyć, że tam pewne tradycje tworzą pewną społeczność, która po pewnym czasie być może też może stać się narodem, bo często mówimy, że jest naród też szwajcarski, nie? Ktoś się czuje, to jest nie tylko moje społeczeństwo, ale też naród. A zatem granice pomiędzy społeczeństwem a narodem no mogą być trochę płynne, ale społeczeństwo jest na pewno bardziej taką socjologiczną i bardziej taką abstrakcyjną i bardziej luźną formą naszego tworzenia życia społecznego, aniżeli przynależność do konkretnego narodu. Można by powiedzieć, że jest taką bardziej kulturowo ukształtowaną, aniżeli naród, który no pewna to używam tego słowa po raz kolejny, że jest pewną naturalną formą naszego bycia tutaj na ziemi jako ludzkość, jako konkretni ludzie.
Jan Paweł II mówił bardzo wiele, choćby w UNESCO zabierając głos, w roku, już nie pamiętam teraz którym, 80. mówił o roli kultury jako ogromnym takim spoiwie w tworzeniu narodu. Jak to należy rozumieć? Jaka jest rola kultury w kontekście narodu?
Tak, każdy naród ma swoją kulturę i może się nią wyróżniać, bo może to być bardzo bogata i długa historia tej kultury, lub może to być kultura, która jest tworzona na naszych oczach i zmieniać ona może zarówno ten charakter społeczny, jak i intelektualny, sposób pojmowania piękna, dobra, szczęścia. To wszystko mieści się również w ramach tej kultury, która może być tworzona, jak tego jesteśmy obecnie świadkami. Niemniej, ja bym chciał tu jeszcze nawiązać do tych pytań, które ojciec stawiał i wyraźnie zaznaczyć, począwszy od tego rozróżnienia na naród i społeczeństwo. I tu słusznie Zenon podkreślał, że społeczeństwo jest pojęciem dużo szerszym. Niemniej, żeby zrozumieć, czym jest naród, trzeba jeszcze odwołać się do węższego pojęcia, jakim jest lud. I to, co tutaj Zenon, zresztą całkowicie się z tym zgadzam, i nie nazywałbym tylko tego teologicznym wymiarem, tylko właśnie częściowo wymiarem kulturowym narodu, to jest to, że lud w tym znaczeniu stworzenia rzeczywiście jest dziełem Boga. Dlatego w Kościele nie używamy pojęcia naród, tylko mówimy lud Boży.
Lud wybrany, lud Boży.
Lud wybrany, lud Boży. No ale na określenie Kościoła to już ten lud Boży wszedł jako termin techniczny. Można powiedzieć, że traktujemy zamiennie. Lud Boży, Kościół. Więc to pojęcie lud, ono nam pokazuje, że żeby zrozumieć naród, który bardzo mocno jest związany z jakimś terytorium, z tą formą jakiegoś przeżywania tej wspólnoty, którą my później nazywamy państwem, to w tym wymiarze bycia ludem odnosi się bezpośrednio do Boga. Dlatego w Księdze Mądrości jest takie zdanie, bardzo tutaj nam pomocne, żeby to zrozumieć. Zacytuję je. Tam jest napisane tak, że Pan Bóg dał narodom rządców, a Izrael jest dziełem Pana. Żeby pokazać, że Izrael jest takim, powiedziałbym, wzorcem ludu, z którego tworzy się naród, który później zdobywa się na państwowość i w tej państwowości robi miejsce nie tylko dla narodu, ale dla tego wymiaru społecznego funkcjonowania ludu. Bo lud przybiera różne formy w życiu społecznym. Może to być właśnie forma również takiego tworzenia pewnej kultury. W ramach jednego narodu mamy różne kultury, ale poczucie bycia jednym narodem bierze się z tego, że my jesteśmy jednym ludem. Czyli mamy te bardzo głębokie korzenie, w których odnosimy się do Boga. I dlatego w takim wymiarze już katolickiej nauki społecznej, tutaj argumenty daje nam zarówno kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, jak i nauczanie Jana Pawła II, jeśli ktoś chce zniszczyć naród, to niszczy jego wiarę, niszczy jego moralność.
Spójwo.
Tak, bo kultury raczej się zniszczyć nie da, dlatego że my tworzymy cały czas kulturę, ale moralność, wiara to jest coś, co jest w sercu człowieka. Jeśli to zniszczymy, to zniszczymy te więzy, które pozwalają nam być ludem przekształcającym się w naród i tworzącym społeczeństwo.
No mówimy, że właśnie tu też ksiądz profesor wspomniał o teologii narodu. Też mamy takie coś w naszej ojczyźnie, jak teologia narodu. Tu wspomniany kardynał Wyszyński, wspomniany ksiądz profesor Czesław Bartnik.
Tak.
Wcześniej jeszcze, powiedzmy sobie, wiek XIX. cała ta mistyczna teologia narodu, Polska Mesjaszem narodów, a więc jest pewien rozwój tej idei. Jak to należy rozumieć? Właśnie, że naród jako kategoria teologiczna, nie tylko socjologiczna. O co chodzi?
Tak, to jest myśl, którą bardzo mocno w swoim nauczaniu podkreślał kardynał Stefan Wyszyński.
Jan Paweł II jeszcze dodajemy.
I Jan Paweł II później bardzo mocno w swoich zwłaszcza pielgrzymkach, nie? Pamiętamy te takie wzruszające momenty, kiedy on przyjeżdżał do jakiegoś państwa, do jakiegoś narodu, całował ziemię zawsze. To było takie poruszające. Wiele kultur nie zna tego gestu, czy było to takie nie... No ale wszyscy też później rozumieli, dlaczego papież klęka i całuje ziemię, żeby oddać szacunek tej kulturze, temu narodowi, który tam jest, kiedy się bardzo starał, żeby mówić na przykład językami tych ludów. Nawet jeżeli kilka tylko słów pozdrowienia w jakimś języku danego ludu, danego plemienia, danego narodu potrafił powiedzieć, to czynił to po to, żeby uszanować tę kulturę, ten naród, który tam na tym terenie żyje. Więc ta teologia narodu, którą kardynał Wyszyński tutaj tak bardzo mocno podkreślał, żeby zachować autonomię naszą niepodległość, żeby uratować przed naciskiem wtedy sowieckiego sąsiada naszego. Ale później Jan Paweł II tę teologię narodu właśnie w ten sposób przeżywał, nie będąc tak skoncentrowany na polskiej swojej przynależności do polskiego narodu. On zawsze to mówił, nie wstydził się tego i podkreślał, ja jestem Polakiem. Należę do narodu polskiego. Mam naszą tradycję i kulturę, ale szanuję waszą też kulturę. Więc ta myśl o teologii narodu, którą kardynał Wyszyński tak rozwijał i później Jan Paweł II też bardzo mocno w swoim nauczaniu podkreślał i gestami tak mocno ją uwydatniał.
Też odnosił do innych narodów, tak?
Do innych narodów, tak. Że to, więc to jest taka, że tych dwóch ludzi rzeczywiście, zarówno kardynał Wyszyński, jak i Jan Paweł II, będąc Polakiem, znając wartość tego, czym naród jest, potrafili to przekazywać też innym. Natomiast już tak wracając do tego konkretnie pytania, które ojciec postawił na początku. Rzeczywiście, kiedy czytamy Pismo Święte, tam bardzo często jest mowa o tym, że Pan Bóg stworzył narody albo że narody przyjdą. Więc naród jest jakby spersonifikowany. Naród jest tym, który oddaje cześć Bogu. Nie konkretny nawet człowiek, tylko naród cały. Do tego stopnia, że w Ewangelii też, kiedy czytamy, jest tam mowa niekiedy taka bardzo zagadkowa, że aniołowie stróżowie to nie są tylko aniołowie stróżowie konkretnego człowieka, mnie, księdza Jana czy ojca, że każdy ma anioła stróża, ale każdy naród ma swojego anioła stróża. Do tego stopnia, że w objawieniach fatimskich jest tam mowa o tym, że anioł Portugalii przyszedł i się objawił. Czyli możemy sobie wyobrazić, że jest to taka rzeczywistość jak anioł stróż, który chroni cały naród. Rzeczywiście to jest taka, nie będziemy tego wątku tutaj rozwijać, ale Pismo Święte wyraźnie mówi o takiej rzeczywistości jak naród i z drugiej strony pewnej opiece nad tymi narodami, nie? Że jeżeli narody powierzają się Panu Bogu, Jemu ufają, to znaczy, że mają jakąś zapewnioną drogę taką bezpieczną przez dzieje. Jeżeli zaufają całe narody Panu Bogu, języki, narody. Więc to jest ta jedna myśl, jeżeli mówimy o teologii narodu. Ale z drugiej strony nie możemy zapomnieć tego, co święty Paweł tak ostro, wyraziście zawsze pisał, że w Królestwie Bożym nie ma już Żyda ani Greka. Tam już nie język decyduje. Nie ma kobiety ani mężczyzny wręcz. Tylko to nasze oddanie, zaufanie się Panu Bogu, wiara w to, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, jest tak silna, że przekracza granice narodu.
Czyli mamy tak, z jednej strony mamy podkreślenie ważności narodu jako miejsce, gdzie człowiek ma swoją tożsamość, ją wyraża, rozwija. Mówimy nawet o cnotach narodowych, o wadach narodowych, tak też w kategoriach też moralnych. Tak? A z drugiej strony mamy też w nauczaniu Kościoła przestrogę przed ubóstwianiem narodu. To też o tym warto wspomnieć. Właśnie
tak jest.
To drugie ekstremum.
To kardynał Wyszyński był pod tym względem bardzo, bardzo wyraźny, że kiedy mówił, mając na myśli też nazizm niemiecki, nie? kiedy naród staje się Bogiem, który pożera wszystko, który dla którego ludzie są w stanie oddać całkowicie siebie, jakby nie reflektując nad tym, albo kiedy ta rzeczywistość nie jest przeniknięta Ewangelią, tylko jest takim bezwzględnym, no to jest pogańskie wręcz. No, myślę, że w audycji radiowej będziemy mogli więcej zacytować pewnych wypowiedzi kardynała Wyszyńskiego, które zachowują dzisiaj bardzo, bardzo głęboką swoją aktualność. Więc kiedy naród staje się takim nadrzędną wartością, pożerającą swoje dzieci wręcz, nie dającą wolności, nie dającą refleksji, nie jest przesiągnięta Ewangelią, no to wtedy może dojść do tragicznych wydarzeń. I też historia Europy jest pod tym względem wyjątkowa, kiedy jeden naród zaczyna niszczyć do końca inny naród albo podporządkowując go sobie. Więc to nauczanie społeczne Kościoła przestrzega też przed tym, że naród nie jest jednak kategorią, która jest wyższa od Ewangelii. I te wezwania ewangeliczne do tego jednak, żeby chrześcijaństwo jest przeżywane, przeznaczone jest dla każdego człowieka, dla każdego kultury, dla każdego języka. I budowanie Królestwa Bożego właśnie polega na tym, żeby przekraczać te granice, żeby budować porozumienie pomiędzy różnymi językami i różnymi narodami. Należy do sedna Ewangelii. To jeszcze raz powtórzmy te słowa świętego Pawła, że w Królestwie Bożym nie ma już ani Żyda, ani Greka, ani żadnej innej niewolnika, ani wolnego. To jest rzeczywistość, która przekracza wszystkie te granice, a zatem mając z jednej strony poczucie tożsamości, przynależności do narodu, z drugiej strony wiemy, że Jezus Chrystus przełamał te wszystkie granice i zburzył wszystkie mury podziałów pomiędzy nami po to, żeby budować jedno autentyczne panowanie Bożego Królestwa.
A jak się ma do narodu człowiek, osoba, jednostka, żeby nie utracić człowieka w narodzie i te relacje między człowiekiem a narodem?
Tak, tutaj dochodzimy do ważnego elementu definiowania narodu, mianowicie do wymiaru stwórczego. Jeśli chcemy widzieć naród jako kategorię duchową, to możemy to zobaczyć nie tylko w tym wymiarze zbawczym, o której tutaj Zenon mówił, czyli w tym wymiarze eschatologicznym, ale również w tym wymiarze pochodzenia człowieka od Boga. My to nazywamy stworzeniem. Ale powiedziałbym tak, że niektórzy ten język teologiczny przekładają na język potoczny i mówi tak, człowiek nie pochodzi od małpy, tylko od Boga. Jaką drogę przeszedł w tym stworzeniu, nauka próbuje nam to pokazać, chociażby teorią, która cały czas jest teorią, a może nawet bardziej hipotezą teorii Darwina, teorią ewolucyjną. Ale tak naprawdę, jakkolwiek będziemy ją pojmować, to dla nas, którzy chcemy widzieć swoje miejsce w narodzie, w ludzie, to relacja do Boga wyjaśnia nam właściwie wszystko, bo pokazuje nam przede wszystkim godność człowieka. Godność człowieka, który nie jest tylko ciałem, biologią, ale jest też duszą, a więc ma też ten wymiar duchowy. I stąd bierze się siła narodu i moc ludu. Nie z tej fizis, bo jak słyszeliśmy i słusznie, niektóre narody wyginęły bezpowrotnie. Może one przetrwały w jakiejś kulturze, w jakichś przekazach, w jakichś tradycjach. Ale fizycznie niektóre narody zostały unicestwione. No na oczach naszych przodków nazizm niemiecki czy Niemcy chcieli wyniszczyć naród izraelski. O mało co by dopięli swojego celu, bo rzeczywiście na ogromną skalę Holokaust, ten dramat, ta tragedia narodu prowadziła do tego, że rzeczywiście ten naród mógłby zginąć i zostałyby po nim tradycje. Bo naród w tym wymiarze duchowym, to użyję tu pojęcia również czasu, bo już powiedzieliśmy, że naród to są ludzie, to jest jakieś granice, to jest terytorium, to są jakieś dzieje historyczne, to są dobra kultury, dobra materialne, ale nie powinniśmy zapominać, że naród to jest również czas. czas, który mija, ale jednocześnie ten czas prowadzi do określonego celu. Czas bycia narodu to nie jest czas wyznaczany przez człowieka, ale przez Boga. Dlatego...
Co jest celem bycia, rozwoju narodu?
No właśnie jest wieczność, o której tutaj Zenon mówił w tych kategoriach eschatologicznych. Bo okazuje się, że co prawda fizycznie narody mogły zginąć, zniknąć, ale one w wieczności się odnajdą. Bo odnajdą się tam ludzie, którzy ten naród tworzyli. Bo ludzi nie można unicestwić. Bo człowieka nie można zniszczyć. Można zniszczyć naród jako pewną zbiorowość. Można wyniszczyć kulturę narodu. Można wyniszczyć państwo, w którym ten naród żył. Ale ludzi, którzy ten naród tworzyli, nie da się. Właśnie dlaczego? No bo człowiek jest stworzeniem Boga. I jeśli ma swój początek, nie będzie miał końca.
Wspomniał ksiądz profesor też tutaj przed chwilą o tym tej uprzedniości człowieka względem narodu. Człowiek jest czymś pierwszym wobec narodu, ale też przecież wiemy, że nieraz, i to jest też moralnie oceniane pozytywnie, że człowiek nieraz poświęca się dla dobra narodu, wręcz aż po ofiarę swojego życia. Jak to, gdzie jest ten punkt, gdzie człowiek może, powinien się wręcz poświęcić dla narodu, a nie ubóstwiając go, jak mówiliśmy przed chwilą?
No tu, kiedy wrócimy do naszej takiej polskiej historii, do przykładów takiego oddania swoje życia za naród, za jego wolność, za możliwość, bo w sumie, kiedy mówimy o narodzie, to i o tym takim dobrym poświęceniu się dla jego istnienia, no to jest to są te momenty, kiedy walczymy o jego suwerenność, o jego wolność, po to, żeby każdy człowiek należący do tego narodu mógł w sposób zgodny ze swoim sumieniem przeżywać swoje bycie człowiekiem. Jeżeli ktoś poświęca swoje życie, tak jak islamscy jacyś wysadzający się w powietrze samobójcy, i terroryści, którzy innych też pociągają, no to wiemy doskonale, że ta forma służenia swojemu narodowi, czujemy, że jest to wbrew etyce, wbrew moralności, wbrew jakiejś tak rozsądkowi też, nie? Kiedy ktoś w ten sposób pragnie służyć swojemu narodowi, zabijając innych. Więc to myślę, że te granice, dla którego my poświęcamy nasze życie dla narodu, no to ten czas II wojny światowej, nie? Kiedy to męczeństwo wielu naszych przodków było składane na ołtarzu tego, żebyśmy my dzisiaj mogli w studio mówić językiem polskim. Kiedy nikt nie będzie nas prześladował dlatego, że czujemy naszą przynależność do narodu. Więc ja jeszcze raz chcę powiedzieć, że to poświęcenie, ono służy temu, żeby zachować wolność. Czyli poświęcamy się po to, żeby nasze dzieci, które żyją w tym społeczeństwie, żeby one nie były prześladowane, dręczone dlatego, że akurat posługują się językiem polskim. Więc w tym momencie ta obrona suwerenności, obrona autonomii staje się uzasadniona. Czyli jeżeli ktoś to czyni z taką misją, w takim przekonaniem, to jego ofiara życia, jego poświęcenie ma sens i przynosi też owoce, bo widzimy, że...
Bo jest z miłości.
Bo jest uczyniona po to, żeby uszanować i dać wolność tym ludziom. Bo ostatecznie wracamy do tego, co jest najbardziej istotne. Człowiek chce żyć zgodnie ze swoim wewnętrznym przekonaniem, sumieniem. Jeżeli nie ma tej możliwości, jeżeli jego prawa są ograniczane, jeżeli nie może się posługiwać językiem, którym przekazała mu matka i ojciec, widzimy, że takie społeczeństwo nie będzie się rozwijało. Więc naród jest taką kategorią, o której też Jan Paweł II często mówił. I dzisiaj papież Franciszek też to samo często mówi. Proszę zauważyć, że wiele modlitw, o takich intencji modlitewnych jest to, żeby zachować tożsamość kulturalną ludów Amazonii. To jest po prostu wołanie o to, żeby każdy człowiek mógł żyć zgodnie z tym, co zostało mu przekazane w jego kulturze, w jego narodzie, w jego tym najbliższym takim otoczeniu. Więc ta kategoria narodu i ludu, ona jest niezwykle ważna do dzisiaj w Kościele i dla papieża Franciszka również. I papież Franciszek bardzo często też, to warto sobie uświadomić, papież Franciszek bardzo często odwołuje się do papieża Pawła VI. Owszem, do Jana Pawła też, ale papież Paweł VI, Jan XXIII jest dla papieża Franciszka takim punktem odniesienia. A jest to papież, który napisał bardzo ważną encyklię w 1967 roku, Populorum Progressio, czyli rozwój ludów, rozwój narodów. Ten pierwszy akapit, właśnie kiedy rozmawiamy o narodzie, jest niezwykle ważny. To jest to wołanie, że każdy lud, tam jest populus, tam jest używane słowo łacińskie populus, które może być naród, a może być lud. To jest to wołanie o to, żeby te ludy, które są głodne, które nie mogą korzystać ze zdobyczy cywilizacji, które są zniewolone, żeby one mogły uczestniczyć w rozwoju cywilizacji i ludzkości. Więc ta kategoria ludu czy narodu, o której mówił kardynał Wyszyński, Jan Paweł II, dla papieża Franciszka jest bez wątpienia też bardzo ważną kategorią. Jak możemy wsłuchać się w to, co on mówi zawsze, słuchajmy tych ludów, które płaczą, które są biedne, które są uciemiężone. To są te wołania i te kategorie ludu czy narodu, o których dzisiaj tutaj rozmawiamy. Ale dla Kościoła jest to ważna rzeczywistość.
Ale też mówi często, pytajcie swoich dziadków, pytajcie się swoich rodziców, dziadków, mówi często o dziadkach. Tak. O tych korzeniach mówi do młodzieży szczególnie. A więc też jest ważny i dla Franciszka, ale też właśnie w nauczaniu Kościoła. Rola rodziny. Tutaj rodzina, a tożsamość człowieka. Rodzina, a tożsamość narodu. Jak to się ma do siebie?
No już słowo polskie, naród, powinniśmy łączyć tak na słuch nawet z rodem. Rodem, rodziną. Bo ród to jest rozszerzona rodzina. W języku polskim, gdybyśmy tak zbadali dokładnie etymologię, to zobaczymy, że słowo rodzina dzisiaj zostało sprowadzone do takich kategorii rodzina zatomizowanej, czyli mama, tata, dwójka dzieci. I tak najczęściej taki obrazek widzimy, jeśli chcą przedstawić nam rodzinę. Otóż w tym znaczeniu szerszym rodzina to ród. To są wielopokoleniowe wspólnoty, tak, wspólnoty, w których są różne relacje. Czyli można powiedzieć, że ród to nie jest tylko mama, tata, to są siostry i bracia, cioteczni i tak dalej. Będziemy to rozszerzać, ale w tym wymiarze najszerszym rodu to właśnie dochodzimy do tej kategorii, że ci, którzy do tej rodziny należą, to są moi bracia, to są moje siostry. I to bardzo ładnie Jan Paweł II akcentował, kiedy mówił o swoim narodzie, o ojczyźnie. Pamiętam to takie bardzo emocjonalne wystąpienie w Kielcach, kiedy mówił o ochronie życia. I mówił, ja muszę o tym mówić, to są trudne sprawy, ale to są moi bracia, to są moje siostry.
To jest moja matka, ta ziemia.
Tak, to jest moja matka. I w tym momencie chciałbym wrócić do tego poprzedniego pytania o to, jak traktować śmierć, którą człowiek przyjmuje za ojczyznę.
Śmierć czy inna forma poświęcenia? Nie zakładam rodziny jako naukowiec, czy... ale
no,
śmierć tu jest...
No ale to byłby taki szczyt. Otóż jeśli weźmiemy właśnie tę kategorię, że on oddaje życie za siostry, za swoich braci, to myślę, że łatwiej nam przyjdzie zrozumieć, że to jest ofiara. Proszę sobie tutaj uzmysłowić, kiedy był beatyfikowany ojciec Maksymilian Maria Kolbe, to był beatyfikowany jako wyznawca. Bo uznano, że oddał życie za brata, za drugiego człowieka, nie za Chrystusa, nie za wiarę, tylko wyraźnie ja idę za Niego. Prawda? Wyznał swoją wiarę, ale z miłości do tego konkretnego człowieka. Ale kiedy już był kanonizowany, to jest już męczennikiem.
I tak go dzisiaj czcimy.
I tak go czcimy. Bo przeszło to z tej kategorii tego oddania życia dla
za brata,
mogła to być siostra równie dobrze, do kategorii ofiary, w której wchodzi element wyznania wiary w Boga, że motywem tej miłości aż do oddania życia to jest miłość do samego Boga. I tu znowu dochodzimy do tego, że naród, lud to jest kategoria, którą zawsze musimy widzieć w wymiarze duchowym. Jeśli braknie wymiaru duchowego, to żaden naród się nie stanie narodem. Ten wymiar duchowy, on decyduje o tym, czy naród stworzy wspólnotę sióstr i braci, czy nie. Jeśli braknie tego elementu duchowego, braknie tej kategorii miłości do Boga, to może to być społeczeństwo, nawet dobrze zorganizowane, bardzo bogate, bezpieczne, ale będzie to tylko społeczność.
Drodzy Państwo, Szanowni Księża, czas na nasze już rozmowy telefoniczne z Państwem, do których teraz serdecznie zapraszam. Mówimy o narodzie i bardzo ciekawi jesteśmy Państwa pytań, Państwa też refleksji na ten właśnie temat. Przypomnę nasze numery telefonów do studia i bardzo proszę, aby z tych numerów korzystać. Już od teraz dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla południowej części naszego kraju 56 657 0012. Dla zagranicy 48 56 657 0013. I drugi numer o końcówce 0014. I telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Naród. To jest nasz temat. Zapraszamy do udziału w naszej dyskusji. Czcigodni księża, a mówimy też o czymś takim jak prawa człowieka, ale i prawa narodów. Mhm. Czy możemy podać jakiś katalog, listę, wykaz praw narodów?
Ta kategoria praw narodów oczywiście istnieje. Ona jest zapisana w karcie Narodów Zjednoczonych. Jakie prawa mają narody? I między innymi jest to prawo do samostanowienia, prawo do trwania, nie? Do tego, że do samostanowienia o tym, w jaki sposób chcemy konstruować rzeczywistość społeczną, w której żyjemy. Więc rzeczywiście takie prawa narodów, one zostały skatalogowane i zostały napisane. O tym też, to jest też odzwierciedlenie tego, o czym tutaj rozmawiamy, kiedy mówimy o katolickiej nauce społecznej, nie? Która bardzo mocno podkreśla, że naród jest bardzo pozytywną rzeczywistością naszego życia społecznego. Może być związana z zagrożeniami, nie? Kiedy te prawa narodów albo są zbyt wywyższane, nie? I jakiś naród uważa, że ma prawo zniszczyć inne narody po to, żeby zagwarantować sobie lepsze życie. Ale też są w dzisiejszym świecie w jakiś sposób nieco lekceważone. To znaczy jest taka pewna wizja naszego życia społecznego, która uważa, że najlepiej byłoby, żeby narody przestały istnieć. Nie? Że kiedy będziemy je ośmieszać albo będziemy deprecjonować, będziemy w jakiś sposób czynić wszystko, żeby naród przestał istnieć jako pewna rzeczywistość społeczna i wtedy powstanie jakaś nowa tożsamość. Nie? Czyli jeżeli zmniejszymy w wychowaniu, w mediach, w różnych obszarach naszego życia kategorię narodu, przestaniemy ją dowartościowywać albo wręcz będziemy ją negatywnie jakoś tam krytykować i przedstawiać, wtedy w to miejsce powstanie jakaś nowa tożsamość, nie? Taka tożsamość europejska. Często,
jakiś znak tożsamości narodowej, biało-czerwona flaga,
tak,
jeżeli... i od razu maszerują nacjonaliści i tak dalej, inne izmy zaraz nam się pojawiają. Tak?
Więc ja z całkowitym takim, powiedzmy, mogę zrozumieć, że te lęki mogą istnieć, ponieważ historia europejska pokazała, że naród może powstać przeciwko innemu narodowi i może go niszczyć, jeżeli posiada jakąś siłę militarną.
Konflikt, który pokazuje, jak naród jest, jaką siłą nożną jest naród.
Więc konflikt teraz, którego jesteśmy świadkami, Ukraina i Rosja, jest też konfliktem narodowym. Oczywiście tam chodzi o ekonomiczne Głównie to jest konflikt ekonomiczny, ale jest to w oparciu o konflikt narodowy, czyli jest naród ukraiński, który jest nową też rzeczywistością. Historycy mogą mnie poprawić, ale o ile tak wiem, że w latach jeszcze międzywojennych bardzo rzadko się używało też pojęcia Ukraina, tylko bardziej Ruś, że to byli Rusini, którzy tam mieszkali. Ale no widzimy, że naród może być też taką rzeczywistością, która może służyć zniszczeniu drugiego narodu, drugiego człowieka.
Odbierzmy telefon teraz, bo już mamy telefony. Tak, i ten wątek zaraz będziemy kontynuować. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Tak, witamy serdecznie.
Kłania się Marian z Kaszub.
Witamy panie Marianie. Bardzo proszę.
Proszę, ojców, ja, naród w Kościele i demokracji. Ja mam takie pytanie, powiedzmy taką refleksję też. Ileś lat temu w naszej parafii, może z 15 lat temu, podczas misji, którą prowadzili ojcowie redemptoryści, nie pamiętam już nazwisk tych ojców, ale pamiętam dobrze, co powiedział jeden z ojców podczas jednego z kazań, że brak dekomunizacji w Polsce to jest dziejowa krzywda wyrządzona narodowi polskiemu i później jeszcze dodał, że największa krzywda wyrządzona narodowi polskiemu. I tak z perspektywy lat i te słowa, tak patrz, obserwuję scenę, co się dzieje w Polsce, tak praktycznie to jest prawda. Naród cierpi na różnych płaszczyznach. Na różnych, no, powiedzmy, nawet tutaj sprawa ustawy aborcyjnej, w tej chwili cały czas są jakieś problemy z tym, nie można tego przeforsować. I wiele, wiele innych rzeczy. Ja chciałbym, żeby tutaj ojcowie się ustosunkowali do tej też wypowiedzi ojca redemptorysty podczas misji w naszej parafii Chmielnie. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Marianie. Pozdrawiamy serdecznie. Komunizm, a tożsamość narodowa.
Pan Marian, tak?
Pan Marian, tak.
Dziękujemy za ten głos. Z głosu widać, że to jeszcze człowiek młody i myślę, że ten czas komunizmu to tylko takimi, powiedziałbym, bardziej wspomnieniami rodziców pozostaje w pamięci ludzi młodych.
Ale skutki dostrzega pan.
Ale skutki dostrzega. Otóż ja kiedyś znalazłem takie ciekawe zdanie u Aleksandra Fredry, który napisał tak. Naród, który nie ma siły i woli powiedzieć Łotrom, że Łotry, nie ma prawa nazywać się narodem. I myślę, że to jest istota dekomunizacji. Trzeba Łotrom powiedzieć, że są Łotry, nie robić żadnej grubej kreski. My nikogo przez to nie przekreślamy. My nikomu nie chcemy zrobić krzywdy, tylko chcemy powiedzieć, że jeśli naród traktujemy jako wartość, jeśli naród jest wspólnotą, jeśli traktujemy naród jako wspólnotę budowaną na rodach, narodzie, jakim jest polskość, Polacy, to wydaje się, że trzeba sobie w oczy mówić prawdę i próbować ze skutkami zła, które zostało wyrządzone innym ludziom, członkom tego narodu, czyli siostrom i braciom, tak powinniśmy tymi kategoriami się tutaj posługiwać, oczekiwać jakiejś retrybucji, oczekiwać jakiegoś zadośćuczynienia. Jeśli nie ma tej refleksji, to naród powinien sam powiedzieć, że to było zło. I ci, którzy temu złu służyli w sposób świadomy, dobrowolny, to niestety w jakiś sposób będą ponosić konsekwencje. No mamy już ustawę dezubekizacyjną. Ona być może niektórym mogła wyrządzić jakąś krzywdę, w sensie nawet czysto subiektywnym. Ktoś, komu się odbiera część jego emerytury czy renty, no może obniżyć z tej racji się jego poziom życia, no ale jeśli włączył się w to, co było działaniem przeciwko narodowi, to myślę, że dobrze byłoby mu uświadomić, że są wartości wyższe od tego, co nazywamy robieniem kariery, czy zarabianiem pieniędzy za wszelką cenę.
To jeszcze ten, może inny wątek jeszcze chcę pana Mariana wypowiedzi uwypuklić, mianowicie taka nieprzystawalność ideologii komunistycznej, do naszej narodowej tożsamości polskiej, że to jest coś, co nas zabija, zabijało, zabija. I fizycznie, znamy Katyń i tak dalej, ale też i duchowo. Do dzisiaj, jak pan Marian wskazał, skutki. Bo tu mówimy cały czas o narodzie właśnie jako tym wymiarze kulturowym. A więc ta ideologia ma się nijak do naszej tożsamości narodowej. Czy możemy tak to też tę wypowiedź zinterpretować?
No, ja jestem głęboko przekonany, że ta ideologia komunistyczna, nie, ta, która obowiązywała w 50-tych latach, 60-tych, przed wojną też, ona bardzo mocno chciała wykorzenić wszelkie formy tradycji, wszelkiego poczucia przynależności do narodu. Więc ona na przykład, no jej istotą było to, że pozbawiano ludzi do prawa własności prywatnej. Co w naszej kulturze, tej polskiej kulturze, własność prywatna i tak jak w katolickiej nauce społecznej jest niezwykle istotna do zagwarantowania rozwoju gospodarczego. Albo pozbawianie wolności człowieka, jeżeli który nie, w swoim sumieniu nie zgadzał się z tą ideologią, tacy ludzie byli eliminowani. Więc to było zaprzeczenie wszelkim wartościom wolności człowieka, co dla naszej znowu tożsamości narodowej, ta wolność, którą dla nas była niezwykle ważną wartością, ona była, była absolutnie odrzucana. Więc te dwa przykłady, nie pozbawienie własności prywatnej, pewnej historii, tradycji i pozbawienie wolności człowieka, no stoi w całkowitym przeciwieństwie i do katolickiej nauki społecznej, do chrześcijańskiej wizji człowieka, jak i do tych tradycji, na których oparta była nasza polska historia, gdzie wolność nasza jest niezwykle ważna, tolerancja dla poglądów drugiego człowieka, to były istoty naszego no, przynależności do narodu polskiego, do tego, co nazywamy naszą taką pewną tradycją, którą no, próbujemy odbudowywać, nie? Próbujemy ją pielęgnować i szanować.
Znaczy, możemy tu zrobić taką analogię z tym, co mówiliśmy, co pan Marian nam wskazał, i nasze czasy współczesne, te próby tworzenia super, nie wiem jak to nazwać, narodu europejskiego, myślę teraz o Unii Europejskiej, czym ona ma być, czy wspólnotą narodów samodzielnych, niepodległych, tak?
Suwerennych.
Czy supernarodem, czy jest naród europejski? Jako też taka analogia, drugi biegun, w sposób bardziej może zawoalowany, ale nie mniej chyba realny.
No na pewno nie ma narodu europejskiego i takiego narodu stworzyć się nie da, jak to już tutaj na początku Zenon taką hipotetycznie założył możliwość, czy taki naród byłby w stanie powstać. Natomiast tu nawiązując do wypowiedzi pana Mariana, my odziedziczyliśmy po tamtym czasie takie pojęcie homo sovieticus, czyli człowiek wychowany na antywartościach. Człowiek, któremu odbiera się te wartości wynikające z chrześcijaństwa, a daje mu się wartości oparte na ideologii marksistowskiej, na równości, tak, z ideologią oczywiście marksistowską, w której nie ma miejsca dla Boga, bo to jest opium dla ludu. Natomiast jest dialektyka materialistyczna, która ma wyjaśniać wszystkie procesy, jakie zachodzą i wyjaśniać człowiekowi wszystkie jego sytuacje, problemy, z którymi będzie się spotykał. Więc homo sovieticus my odziedziczyliśmy, niestety z tego powodu nadal cierpimy. Wiele tych cech, takich, które są naszymi przywarami dzisiaj, na przykład no, brak szacunku dla prawa, na przykład jakieś bałaganiarstwo, lenistwo, szukanie takich możliwości zwolnienia się, oszustwa podatkowe, korupcja szeroko bardzo pojęta, bo nie mówimy tylko w tym podstawowym znaczeniu. I tak dalej. Można by tu wymieniać tych cech
też
dużo.
Forma walki klas dzisiaj. No,
też.
Ta polityczna.
To jest wszystko homo sovieticus. Więc jeśli ktoś myśli, że można by stworzyć naród europejski, to taki homo europeikus, jeśli można tak go określić, to może być człowiek złożony nie z zalet, ale z tych wszystkich przywar, jakie poszczególne narody tworzące społeczność europejską, tworzące Unię Europejską.
Taki Frankenstein?
Tak, dokładnie. I to prawdopodobnie by taka hybryda powstała. Człowiek zresztą, wydaje mi się, że powoli, gdybyśmy się lepiej przyjrzeli Europie Zachodniej, to pewne cechy już takiego człowieka europejskiego, ale na pewno nie narodu, moglibyśmy już dostrzec.
Mamy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Na imię mam Bogdan, dzwonię z Dziekanowa koło Chrubieszowa.
Powiadamy się, panie Bogdanie, słuchamy.
Ja chciałbym poruszyć taką sprawę. Widzę to naród w kościele i demokracji. Była poruszana sprawa przez ojców, jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodu. Mówi się dużo u nas o bezpieczeństwie państwa, o bezpieczeństwie ojczyzny, o bezpieczeństwie Polski, ale całkiem jest inna definicja o bezpieczeństwie narodu. Ja tu widzę z okna swego granicę ukraińską, proszę pana, proszę ojców, przepraszam, bo zwrócenia, że się w końcu dodzwoniłem. Jest to kraj w stanie wojny. Obok na północy mamy agresora, a jak powiedziałem, definicja bezpieczeństwa narodu, bezpieczeństwa ludzi, bezpieczeństwa obywateli, to jest całkiem inna definicja jak bezpieczeństwo ojczyzny, bezpieczeństwo Polski. Mój dziadzio, kiedy zdejmując broń ze ściany w 1939 roku, powiedział do ojca mego Adolfa. Synu, mówi, nie mamy czym bronić Boga, honoru, ojczyzny i marszałka Piłsudskiego. Urodzony jest w 1953 roku, także te słowa ojca pamiętam dokładnie, płaczę w tej chwili. Dziadek też płakał, zdejmując broń ze ściany. I ta broń do dzisiaj nie została oddana. Nie wiem, no nie wiem, mieszkam w Chrubieszowo, Chrubieszowo i pułk rozpoznawczy. W tej chwili ten pułk, ja wiem, no jest wojsko, ale ja byłem też zwiadowcą w ciągu 7 minut. No może odbiegam od tematu, ale serce się kraje.
A pana no, pytanie, a, mam pytanie do pana. Pana zdaniem, co jest potrzebne, bo pan się czuje niebezpiecznie, tak rozumiemy pana wypowiedź.
No tak,
co jest potrzebne, żeby naród czuł się bezpiecznie, do bezpieczeństwa narodu?
Proszę pana, no w tej chwili, to gdyby naród czuł się bezpiecznie, no nie wiem, no może arsenały broni nie musimy mieć w domach. Ale jak się widzi kraje, gdzie naprawdę, jak kiedyś oglądam ostatnio tego pana Sejerowskiego, ale no nie wiem, zaczynam odbiegać od tematu. Ale jednak, proszę pana, bezpieczeństwo człowieka, no w tej chwili my nie mamy czym się bronić. Nie mamy czy jako ludzie, jako naród, jako dom. Broń nam zostawili zaborcy, jak tatoś mi mówił. Do obrony gospodarstwa, do obrony rodziny, do obrony przed bandytami. My tu mieszkamy na wschodzie. Jak już wspomniałem, widzę granicę z okna. I proszę pana, tych Ukraińców przy tych, no zresztą przy tych marketach, ich wypowiedzi. Także boję się sam, no wychodzić z domu w tej chwili, wieczór jest noc, ja w tej chwili boję się wyjść z domu.
Panie Bogdanie, tutaj sugeruje kwestia, żeby się móc samemu bronić domu, swojej rodziny, czyli mieć możliwość posiadania broni, krótko mówiąc.
No na pewno, to oglądam nieraz te audycje o tym Rąbie, o tych, o tamtym, obiecanki tych strzelnic tutaj. No ja nie mam pojęcia w tej chwili, o co tu chodzi dla naszego rządu, dla naszej władzy, dla naszych włodarzy, że tak powiem.
Panie Bogdanie,
ja nie wiem, o co tu chodzi.
Tak. Na pewno jest to pytanie do pana samorządowców, tam gdzie pan żyje, mieszka, ale też przekierujemy to pytanie już oczywiście do naszych gości tutaj w studio. Bardzo panu dziękuję za to pytanie.
Dziękuję, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No panie Bogdanie, to takie emocjonalny głos, który usłyszeliśmy, takiego no też poważnego zagrożenia, poczucia zagrożenia. No ja myślę, że jak się mieszka blisko granicy, za którą się toczy wojna, no to rzeczywiście możemy zrozumieć ten stan pewnego lęku. Więc oczywiście, żeby zapewnić bezpieczeństwo narodowi, bezpieczeństwo państwu, którym mieszkamy, no więc na pewno jest szereg instytucji, które są za to odpowiedzialne. Ja myślę, że no tu oczywiście my nie będziemy o tym rozmawiać, ale pierwsza to jest rzeczywiście, że każde państwo jest zobowiązane do tego, żeby no, wyposażyć armię, żeby te granice nasze były bronione. Po drugie, uważam, że bardzo ważną rzeczą jest to, żeby mamy umiejętnie też szukać naszych sojuszników. Bo wiadomo, że we współczesnej, no takim świecie, w którym żyjemy, no nikt nie jest w stanie zagwarantować sobie sam jakiejś takiej absolutnego bezpieczeństwa. Więc poszukiwanie dobrych sojuszników, którzy nam będą mogli pomóc. Wiemy, że nie jest to łatwe i nasze doświadczenia historyczne uczą, że na sojuszników też nie zawsze można liczyć. Trzecia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest to, o czym pan też wspominał, że No my jako naród, jako społeczeństwo, jako państwo mamy możliwości też poszukiwania takiego zabezpieczenia siebie, no to, o którym pan tutaj mówił, nie? Że mamy takie poczucie, że jesteśmy w stanie siebie obronić, nie jesteśmy bezradni. Ja chcę się tutaj odwołać też do takiego doświadczenia Szwajcarii, która jest bardzo małym państwem. Wielokrotnie tam bywałem i teraz niebawem znowu tam na chwilę pojadę odwiedzić naszych współbraci Palotynów, ale tam faktycznie to społeczeństwo, ci ludzie, którzy tam żyją, Szwajcarzy, którzy tam żyją, oni są naprawdę przygotowani do tego, żeby bronić swoich granic. My może tego nie widzimy, oni nie są też nastawieni na agresję przeciwko komukolwiek. Po prostu są przygotowani do obrony. I no wiesz, kiedy
czym to widać tam w Szwajcarii?
No kiedy są takie ćwiczenia na przykład, bo oni przeprowadzają takie ćwiczenia swojej obrony takiej terytorialnej. Szwajcarzy posiadają broń w swoich domach. Ja nie nawołuję do tego, żeby w Polsce tak było, broń Boże, opisuję tylko to, jak Szwajcarzy posiadają broń i każdy ze Szwajcarów jest przydzielony do pewnej jednostki i czasami może to wyglądać tak troszeczkę, tak można z uśmiechem na to patrzeć, kiedy się widzi młodych Szwajcarów, którzy z uzbrojeniem jadą na rowerach gdzieś tam w Alpy po to, żeby przygotowywać się do ewentualnego ataku. No, jest to obraz, który może, bo i na rowerach, nie? Wielokrotnie widziałem, jak takie małe grupy, jeżeli są takie ćwiczenia, oni są przygotowani do tego, żeby bronić swojego narodu i mają swoją taką dumę, swoją tożsamość, która sprawia, że oni tego narodu będą bronić. Więc ja myślę, że to jest ta trzecia droga, o której tutaj mówimy i myślę, że w tym zakresie no, moglibyśmy tak sobie nawzajem powiedzieć, że słuchaj, jestem gotów bronić ciebie. Jeżeli lokalnie byśmy potrafili powiedzieć sobie nawzajem, sąsiadom, słuchajcie, będziemy sobie pomagać tak solidarnie, to myślę, że to jest pierwszy etap do tego, żeby powiedzieć wszystkim, którzy będą tu chcieli wejść. Nie, to są ludzie, którzy są solidarni. Oni potrafią za siebie nawzajem w jakiś sposób nastawić karku. I to jest najlepsza droga do tego, żeby takie poczucie bezpieczeństwa w sobie zagwarantować. Po prostu zwyczajna, sąsiedzka, dobra solidarność.
Dzwonią telefony, odbieramy kolejny. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, dzwoni Michał z Warszawy.
Kłaniamy się.
Ja chciałem się odnieść do kwestii zaufania obywateli do reprezentujących je władz, zwłaszcza władz państwowych. W cywilizacji łacińskiej trzy podstawy to nauka grecka, nauka myślenia, rzymskie prawo i etyka chrześcijańska. Uważam, że u nas prawo do własności prywatnej jest bezustannie gwałcone. Nie tylko od strony zabierania, niesłusznego zabierania majątku prywatnego osób, przedsiębiorców i tak dalej, ciągle są afery, ale również gwałcona jest własność wypracowana przez całe społeczeństwo. Ja tu mam na myśli na przykład ostatni przypadek szpitali klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które są potwornie zadłużone z powodu tego, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie wypłacał nadwykonań. Przy zakładaniu, tworzeniu kas chorych i następnie NFZ-u...
Rozumiemy, wchodzimy teraz w szczegóły, a chcemy tego uniknąć.
Tak, ale rozumiemy chodzi sens. Mi o to, że Narodowy Fundusz Zdrowia nigdy nie został zlustrowany przez CBA i Najwyższą Izbę Kontroli w podaniu do powszechnej wiadomości. Jak te pieniądze były wykorzystane, a teraz szpital Lindleya ma być zlikwidowany, wyburzony, zabudowany przez deweloperskie inwestycje po to, żeby zlikwidować zadłużenie poszczególnych szpitali. A minister zdrowia, który mianuje i rozlicza szef NFZ-u, nic nie robi, powiedział, że to nie jego sprawa, tylko
czyli
sprawa...
wątek, panie Michale, szacunku dla własności i prywatnej i tej wypracowanej przez pokolenie, jak tu pan zauważył.
Tak, trafnie. I uważam, że to, jeżeli społeczeństwo ma kochać swój kraj, bronić go z pełnym poświęceniem, to musi mieć zaufanie, musi wierzyć w to, że broni swojej własności, a my jesteśmy niszczeni. Oś wzajemnej solidarności jest niszczona poprzez politykę rządzących.
Zaufanie do rządzących, tak, to też możemy rozumieć pana wypowiedź.
Tak. Bardzo proszę o ustosunkowanie się do tej kwestii.
Bardzo. Dziękuję bardzo, panie Michale, szczęść Boże. Naród jako suweren, bo tutaj chyba dotykamy tego wątku.
Tak, panie Michale, ostatni program z tego cyklu to był program poświęcony wyborom. I wtedy, ja byłem wtedy sam, dyskutowaliśmy na temat wyborów i ja wyszedłem z taką tezą, że po wyborach każdy powinien spojrzeć w lustro i takie powyborcze lustro i zobaczyć, jak się czuje z tym, jak zaangażował się w wybory. Czyli w jaki sposób poczuł się jako obywatel korzystający ze swoich praw. Bo decyzje, o których pan mówi, to nie są decyzje tylko NFZ-u, to nie są decyzje tylko rządu, tylko to jest pewien ciąg zdarzeń, w który wchodzi konkretna władza, czy to samorządowa, czy na szczeblu rządowym i stara się z tymi problemami, z którymi spotyka się, sobie radzić. Ale nawiążę też do tego, co mówiliśmy tu o tym homo sovieticus. Otóż to w połączeniu z tymi takimi naturalnymi przywarami Polaków, którzy bardzo łatwo się potrafią pokłócić przepraszam za ten kolokwializm, o byle co. Jeśli dojdzie do tego jeszcze nieuczciwość, jeśli dojdą do tego jakieś przerosłe ambicje niektórych, być może, że to się skupia również na realizacji wielkich celów, bo za tymi wielkimi celami też stoją ludzie, o czym widzimy. CBA, ABW, policja mają pełne ręce roboty, ciągle kogoś aresztują, odprowadzają do sądu, do prokuratora. Widzimy, że tych zdarzeń na różnych szczeblach jest bardzo dużo i w którymś momencie naprawdę można się zniechęcić. Zniechęcić się do tego, co robi dzisiaj rząd, do tego, jak przebiegają zmiany. Ale weźmy też pod uwagę to, że nie wszystko zależy od obecnych decyzji, że nie wszystkie decyzje, które w tej chwili uznajemy za złe, w tym ogólnym planie wprowadzanych reform, będą tylko negatywnie pojmowane. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo trochę znam ten problem, o który pan tutaj mówił, ponieważ pracujemy w Warszawie na Uniwersytecie, o takich sprawach w Warszawie się mówi, jak to mówi, ulica. Więc te problemy tym, którzy się tym interesują, są znane. Ale z drugiej strony nie powinniśmy patrzeć tylko z perspektywy Warszawy na to, co się dzieje, ale spojrzeć na system i zobaczyć, że to, co zostaje naprawiane i jak korzystają z tego ludzie i jak to jednak skupia się na poszczególnych ludziach, jest naprawdę ogromnym wysiłkiem i moim zdaniem daje dużo optymizmu w tym ogólnym wymiarze, więcej optymizmu niż pesymizmu. Tak bym to widział.
A ja ten wątek jeszcze chcę jeszcze podjąć raz jeszcze, już tak krótko, bo mamy tylko 2 minuty do końca naszego tej części. Właśnie to, co pan Michał wskazał, tak to też czytam jego wypowiedź. Głos narodu jako tego suwerena, tego, który sprawuje władzę naród przez przedstawicieli, co też mamy zapisane w Konstytucji. I taka jest kolejność głosu pana Michała, ale kolejność, myślę, funkcjonowania każdego państwa tutaj. Chyba tak to też jest. Naród jest tym podmiotem, który trzyma władzę.
Tak, takie są zapisy Konstytucji nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, że to społeczeństwo za pomocą wyborów wybiera swoich przedstawicieli, którzy w imieniu narodu podejmują pewne decyzje. Tutaj w naszych rozmowach mówiliśmy o władzy ustawodawczej, ustawy sądowniczej, wykonawczej. To są wszystko posługi dla narodu jako tego, który wyznacza swoich reprezentantów po to, żeby w jego imieniu podejmowali tego rodzaju decyzje.
I pyta suweren, jak się nie zniechęcić?
Więc jest to... Myślę, że też kwestie kontroli tych, którym zostały te władze powierzone. Myślę, że ta kontrola nie powinna się odbywać za następne 4 czy 5 lat, tylko należy na bieżąco też stawiać swoje oczekiwania i też wybierać takich ludzi, którzy później wobec nas będą odpowiedzialni i będą zdawali sprawozdanie z tego, w jaki sposób powierzoną im władzę w naszym imieniu wykonują.
Drodzy Państwo, czcigodni księża, kończymy tę naszą rozmowę, część pierwszą. Część druga w Radiu Maria o 21.30. Serdecznie zapraszam, aby z nami być, aby z nami dyskutować, stawiać pytania, dzielić się swoimi refleksjami. Naród w Kościele i w demokracji, to jest temat naszych dzisiejszych rozmów. Teraz już Państwu dziękuję, zapraszam do części drugiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.